Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania. Co czeka Polskę pod rządami sejmowej większości? W studiu telewizji Trwam bardzo serdecznie witam naszych gości. Jest z nami pan premier Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych. Witam serdecznie, panie premierze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pan minister Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych. Witam, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Koalicja 13 grudnia, dokładnie 13 grudnia, rozpoczęła swój premierowy popisowy koncert. Panie premierze, dzisiaj wiemy, że to było tylko i wyłącznie preludium, a zatem sobie stawiamy pytanie, co nas może czekać w nowym 2024 roku?
No, to jest, ojcze, bardzo trudne pytanie, ponieważ ten początek jest, można powiedzieć tak, dla wielu zaskakujący. Może nie dla nas, nie dla polityków, którzy nie mieliśmy złudzeń co do tego, jaki jest charakter tych partii, które aspirują, aby w Polsce rządzić, wszystkim Platformy Obywatelskiej, że te słowa o demokracji, przestrzeganiu prawa są tylko słowami w ich przypadku, a tak naprawdę za tym kryje się brutalna walka o władzę. Dla nas to może jakimś wielkim zaskoczeniem nie było, ale myślę, że bardzo wielu Polaków jest dzisiaj zaskoczonych tym, negatywnie zaskoczonych tym, co się stało w ciągu tych ostatnich bardzo niewielu przecież tygodni, bo od 13 grudnia dzieli nas naprawdę niewiele czasu, biorąc pod uwagę, że po drodze mieliśmy święta Bożego Narodzenia, mieliśmy Nowy Rok, to oczywiście tempo tych zdarzeń jest ogromne, bo za nami już bezprawne przejęcie mediów publicznych przez rządzącą większość, no takim można powiedzieć z fizycznym zajęciem wręcz budynków radia, telewizji, Polskiej Agencji Prasowej, chociaż w tym jednym z budynków telewizyjnych w dalszym ciągu dyżurują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, to jednak ten atak na media postępuje i rządząca większość, mimo tego już wielu komentatorów nawet po tamtej stronie sceny politycznej zwraca uwagę na ich bezprawność. Bezprawność tych działań, nie chcą od tego odejść. Mamy w tej chwili próbę bezprawnego uwięzienia, wsadzenia do więzienia ministrów naszego rządu, pana ministra Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, mimo ułaskawienia przez prezydenta i mimo dzisiaj wyroków Sądu Najwyższego, który stwierdził, że zachowują swoje mandaty, a tym samym również jest to potwierdzenie, że to ułaskawienie przez prezydenta działa w tym przypadku. W dalszym ciągu ta sprawa jest eskalowana. No, można zadać pytanie, co jeszcze w najbliższym czasie. Rzeczywiście może to niepokoić, bo te zapowiedzi są rzeczywiście niepokojące. Próba zduszenia niezależności Narodowego Banku Polskiego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, tych instytucji, które dzisiaj jeszcze są poza kontrolą rządzącej większości. Ale
łącznie z chęcią postawienia prezydenta przed Trybunałem.
Łącznie czy z jakimiś absurdalnymi projektami zorganizowania referendum, które miałoby doprowadzić do odwołania prezydenta, czy coś, co jest całkowicie poza jakimikolwiek sankcjami prawnymi w Polsce, poza konstytucją, poza ustawami, poza w ogóle naszym systemem prawnym. Widać, że tu granic żadnych nie ma. No, za tym idą również ataki na niezależne środowiska poza, można powiedzieć, polityczne czy państwowe. No, chociażby również tutaj na Radio Maryja, na telewizję Trwam, na inne dzieła ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Słyszymy o tym, o jakichś konfiskatach, o podważaniu prawa do funkcjonowania. Znaczy, to wszystko niezwykle niepokoi, bo to wszystko wskazuje, że władze w Polsce przejęły siły polityczne i ludzie, którzy chronicznie cierpią z tego powodu, że są jakieś instytucje, czy jakieś organizacje, czy jakieś działania, jakieś inicjatywy w Polsce, które nie są przez nich zdominowane i kontrolowane. No, to jest niestety prawdziwy obraz państwa, które idzie w stronę totalitaryzmu, bo to w państwie totalitarnym władza, ci, którzy rządzą aktualnie, kontrolują wszelkie przejawy życia nie tylko politycznego, ale również społecznego, gospodarczego. Niestety to idzie w tym kierunku dzisiaj i musimy się bardzo mocno temu sprzeciwić, bo tylko sprzeciw społeczeństwa dzisiaj może ten proces zatrzymać. Niezwykle niepokojący, bo mogący odwrócić wszystkie zdobycze demokratyczne ostatnich 30 lat, nie tylko ostatnich 8 lat, ale ostatnich ponad 30 lat. I dlatego tak ważne jest, żeby ten sprzeciw społeczny był dzisiaj bardzo mocny. jasny, zarówno w tych formach, które dopuszcza i konstytucja, jak chociażby prawo zgromadzeń. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w najbliższym tygodniu, 11 stycznia, zgromadzili się jak najbardziej tłumnie pod budynkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, żeby zaprotestować przeciwko temu, co już się wydarzyło.
Przede wszystkim
w sprawie mediów publicznych, ale również w sprawie bezprawnych represji wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości, wszystkim pana ministra Kamińskiego, człowieka, który walczył z przestępczością, walczył z korupcją, właściwie całe swoje polityczne życie temu podporządkował, a dzisiaj ma być za to uwięziony w Polsce. Coś niesłychanego, coś, co by nam się jeszcze niedawno chyba nie mieściło w głowach. Więc ten 11 stycznia będzie tutaj niezwykle ważny, bo ta władza musi zobaczyć, że jeśli będzie szła tą drogą w dalszym ciągu, to ten opór społeczny będzie rósł i będzie naprawdę bardzo poważny i może tej władzy zagrozić. I z drugiej strony no, to, co nam również pozostaje, no, niedługo wybory samorządowe. Ten rok jest w ogóle rokiem wyborów, bo w kwietniu będziemy mieli wybory samorządowe, potem w czerwcu wybory do Europarlamentu, też niezwykle ważne, bo przecież na polską sytuację wpływa również to, co dzieje się w Brukseli, dzieje się w Unii Europejskiej. Ważne, żebyśmy tam mogli bronić też tego polskiego interesu. Ta władza dzisiaj tego interesu polskiego bronić nie będzie, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Wręcz przeciwnie, Donald Tusk, jego ludzie będą robić wszystko, co Bruksela czy Berlin im każe, więc musi być silna polska reprezentacja tam w Parlamencie Europejskim. Więc w tych wyborach również ważne jest, żeby Polacy do tych wyborów, ci Polacy, którzy sprzeciwiają się tej władzy, tłumnie do tych wyborów poszli, zmobilizowali się, tak jak w tych ostatnich wyborach zmobilizowali się ci, którzy poparli Platformę Obywatelską czy Trzecią Drogę czy Lewicę, tak dzisiaj powinni zmobilizować się ci wyborcy, którzy nie akceptują tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje, pójść na te wybory i spowodować, że ta władza dostanie rzeczywiście taki sygnał ostrzegawczy, że nie może w Polsce robić wszystkiego, że Polacy tego po prostu nie akceptują.
Panie ministrze, skok na media publiczne, jedna z pierwszych decyzja ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Sienkiewicza. Dzisiaj już mamy wniosek o wotum nieufności wobec pana Sienkiewicza. Próba nielegalnego, bezprawnego przejęcia mediów publicznych, a jeżeli zaczęto dostrzegać pewne braki ze strony tego wszystkiego, co zrobili, to media publiczne doprowadzili do stanu likwidacji.
Ojcze redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście działania, które zostały podjęte przez pułkownika Sienkiewicza, były działaniami bezprawnymi. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli spojrzymy na przepisy prawa, jeżeli pułkownik Sienkiewicz by wykazał odrobinę takiej rzetelności, sięgnąłby do przepisów ustawy o Radzie Mediów Narodowych, które wprost mówią o tym, że członków organów korporacyjnych, takich jak zarząd, rady nadzorcze, powołuje właśnie Rada Mediów Narodowych, on poszedł na rympał. Przepraszam za ten zwrot, ale on chyba najbardziej odpowiada temu, co zrobił Sienkiewicz. No, to są standardy nie państw demokratycznych. W sposób niezgodny z prawem, niezgodny z przepisami prawa. Wpierw powołał neo-prezesów i neo-członków rad nadzorczych. Gdy się zorientował, że te działania, które zostały przez niego podjęte, nie mają nic wspólnego z rzetelnością, z zgodnością z prawem, zdecydował się, że pójdzie krok dalej. Czyli podejmie decyzję o likwidacji tych mediów. Dziś wiemy również, że te działania, które zostały podjęte, były po prostu gwałtem na prawie. Te działania związane z postawieniem w stan likwidacji takich spółek jak Telewizja Polska, Polskie Radio czy Polska Agencja Prasowa nie jest zgodne z przepisami prawa. I warto o tym mówić, ponieważ zarówno Telewizja Polska, jak i Polskie Radio nie mają zdolności likwidacyjnej. Wprost to wynika z ustawy o radiofonii i telewizji. Na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam wielokrotnie też ojcowie o tym mówiliście w informacjach.
A nawet, panie ministrze, likwidator, pan Majcher do tego się przyznał, który powiedział wprost rzeczywiście, że on przyszedł nie po to, żeby likwidować, tylko po to rzeczywiście umocnić pozycję mediów publicznych.
Ojcze,
pytamy się o rolę tego likwidatora, kolegi pana Sienkiewicza.
Ojcze dyrektorze, byłem właśnie na kontroli poselskiej i zadawaliśmy pytanie wspólnie z panem premierem Błaszczakiem i panem profesorem Szczuckim, jaki jest cel. I my wiemy o tym jako osoby, które zaznajomiły się z przepisami kodeksu spółek handlowych, jakie są czynności likwidacyjne. Czynności likwidacyjne, czyli zadania likwidatora, polegają na ściągnięciu zobowiązań, uregulowaniu wierzytelności, ale także upłynnieniu majątku. I to są zadania likwidatora. Pan Majcher, że tak powiem kolokwialnie, wysypał się. powiedział, jaki jest cel. Celem jest to, ażeby ludzie Sienkiewicza dorwali się do władzy, ale mam złą informację dla pułkownika Sienkiewicza i jego ludzi. Te działania są działaniami bezprawnymi, a za działania bezprawne ponosi się odpowiedzialność. Tą karną przed sądem oraz tą polityczną przed Trybunałem Stanu. I myślę, że Sienkiewicz o tym musi pamiętać, ale warto poza tymi działaniami, poza tą oceną prawną również dokonać takiej oceny politycznej. Po co te działania zostały podjęte? Te działania zostały podjęte po to, ażeby Polacy funkcjonowali w takim domkniętym systemie medialnym. Takim, jaki funkcjonowali w latach 2007-2015. I gdyby nie wtedy Telewizja Trwam i Radio Maryja, Polacy byliby informowani tylko i wyłącznie przez Telewizję Polską z Piotrem Kraśką, Telewizję TVN z Kamilem Durczokiem, tymi twarzami, które były właśnie twarzami propagandy. I teraz Tusk chce doprowadzić do tego samego. Chce, żeby takie informacje jak zgoda, którą podjął rząd Donalda Tuska na przyjęcie nielegalnych migrantów i albo ewentualne płacenie za to, że nie przyjmujemy nielegalnych migrantów, nie były w przestrzeni politycznej, nie były w przestrzeni publicznej informowane. Że takie informacje, które dotyczą chociażby tego, że rząd Donalda Tuska podnosi składkę z ZUS-owską o ponad 200 zł, nie trafiały do opinii publicznej. Albo na przykład takie informacje, że budżet, który został przygotowany już przez rząd Donalda Tuska, jest o blisko 20 miliardów wyższy, mówię o deficycie budżetowym, niż ten za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Po to dokonali zamachu na media, żeby te wszystkie bezeceństwa, te wszystkie działania sprzeczne z prawem, które będą teraz przez nich podejmowane, nie były informowane. Ale się pomylili. Polacy wiedzą o tym, że są takie media niezależne, jak chociażby Telewizja Trwam i Radio Maryja. Przerzucili się na stacje telewizyjne, które są rzetelnymi stacjami, które informują. I chwała Polakom, że nie dali się złamać Donaldowi Tuskowi. I bardzo ważne jest to, ażebyśmy my wszyscy jako patrioci, jako propaństwowcy byli 11 stycznia o godzinie 16 przed polskim Sejmem i zaprotestowali przeciwko właśnie takim działaniom.
Jeszcze przez moment zatrzymajmy się, panie premierze, przy mediach publicznych. Mianowicie skandaliczna sytuacja, bezprawne przejęcie mediów publicznych i w tym samym czasie pani komisarz Jurowa jest obecna w Polsce, jakby swoją obecnością weryfikuje i zgadza się na to wszystko, co w Polsce się dzieje, a to jest jedna z tych komisarzy, która przez cały czas, przez cały okres rządów Zjednoczonej Prawicy w Polsce, cały czas Polsce wytykała brak praworządności.
Myślę, że niezwykle ważne jest, żebyśmy wszyscy Polacy sobie zdali sprawę, co to znaczy ta praworządność, prawda? W rozumieniu brukselskich biurokratów, czy tych wszystkich, którzy dzisiaj rządzą Unią Europejską, to nie ma nic wspólnego z tym takim powszechnym poczuciem tego, co to jest praworządność. Praworządności nie ma wtedy, kiedy rządzą ci, którzy nie podobają się tym Brukseli. No, Prawo i Sprawiedliwość jest taką siłą polityczną, która nie cieszy się poparciem elit brukselskich czy berlińskich, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, która dba o polski interes tutaj w Polsce, a nie o interes innych, nie o interes chociażby wielkich korporacji, wielkich firm zagranicznych, które chciały tutaj w Polsce robić interesy. Dba o to, aby Polska była suwerenna, żeby Polska nie oddawała tych uprawnień, które powinny pozostać w naszych polskich rękach. Więc Prawo i Sprawiedliwość wszystko, co robiło, nie było praworządne, bo stało jakby w poprzek tym wszystkim zmianom, które zaplanowano w Europie. Zmianom zarówno tym politycznym, takim jak chociażby tworzenie superpaństwa europejskiego, to o czym dzisiaj mówimy, czyli próbie pozbawienia suwerenności Polski, ale i innych krajów europejskich, zbudowania europejskiego superpaństwa, nawet nie federacji, to też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo w federacji wszystkie podmioty tej federacji mają coś do powiedzenia. Tutaj nie ma mowy o żadnej federacji. Tu jest mowa o tym, że będzie zbudowane jednolite państwo, które będzie zarządzane właściwie z dwóch ośrodków, czyli niemiecko-francuski, takie kondominium niemiecko-francuskie, Berlin i Paryż, a przy słabnącej roli Paryża de facto w naszej części Europy byłby to dyktat Berlina. Takie państwo ma być budowane i Polska się temu sprzeciwia. Następna rzecz, kwestia nielegalnej emigracji. Polska się temu sprzeciwia, relokacji emigrantów tutaj do Polski. Czy wreszcie kwestie światopoglądowe, to co jest jakby dzisiaj nową religią europejską stworzoną przez tych państwa w Brukseli. Małżeństwa homoseksualne, zgoda na adopcję dzieci przez te małżeństwa, bezwzględna zgoda na aborcję. Znowu coś, czemu my jesteśmy przeciw i stoimy temu na przeszkodzie. W związku z czym Prawo i Sprawiedliwość jest niepraworządne, bo Prawo i Sprawiedliwość nie popiera tego wszystkiego, co dzisiaj w Europie staje się właśnie tą nową religią, tym nowym wyzwaniem, które ma być przez wszystkich przyjęte. I w drugą stronę, nasi konkurenci polityczni, którzy są gotowi zgodzić się na to wszystko, o czym przed chwilą mówiłem, cokolwiek by nie robili, będą zawsze praworządni, bo zawsze będą, można powiedzieć, po linii, jak to się mówi, po linii brukselskiej, prawda, czy po linii berlińskiej. To naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistą oceną tego, czy dane rządy są praworządne, czy nie. My nic nie robiliśmy takiego w czasie naszych 8 lat rządów, co mogło być uznane za jakieś naruszenie praworządności, bo chociażby kwestie sądownictwa, no przecież bardzo wyraźnie ze wszystkich dokumentów, traktatów europejskich wynika, że to są kwestie, które mają być regulowane w ramach systemów prawnych państw, a nie bez ingerencji zewnętrznych. Okazało się, że traktaty nie mają tutaj żadnego znaczenia, że to, na co się umówiliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko interes tamtych, który my blokujemy, czy na którego drodze stoimy. I naprawdę my dzisiaj nie powinniśmy oczekiwać, nie bądźmy naiwni, mogę tak powiedzieć, żebyśmy oczekiwali, że dzisiaj ktokolwiek w Brukseli zwróci uwagę na to, że rządzący w Polsce łamią prawo, chociaż łamią je w sposób absolutnie bezczelny, właściwie nie ukrywając nawet tego, że je łamią, bo nawet ci, którzy dzisiaj są u władzy, właściwie to przyznają. No, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który poproszony o ocenę tego, co dzieje się w mediach publicznych, no mówi, no najpierw są działania, a teraz będziemy musieli poszukać jakiejś podstawy prawnej dla tych działań. Ma świadomość, że nie ma żadnej podstawy prawnej dla tych działań, wręcz przeciwnie. Wszystko to dzieje się wbrew konstytucji.
Marszałek Sejmu ustawom. Także mówi, że potrzebna jest ustawa, tak?
Tak jest.
Działanie jest doraźne.
Marszałek Sejmu, który sam to słyszałem, kiedy była przyjmowana uchwała w Sejmie dotycząca mediów publicznych, kiedy były protesty z naszej strony w Prawa i Sprawiedliwości, żeby tą uchwałę przyjmować, on powiedział, to tylko taka opinia parlamentu, która nie ma żadnego znaczenia prawnego, nie jest żadną podstawą do jakichkolwiek działań. A już kilka godzin po tej uchwale minister Sienkiewicz podejmuje działania wobec mediów publicznych, powołując się właśnie na tą ustawę, na tą uchwałę, przepraszam, jako na źródło jego i podstawę i fundament jego działań. Więc oni robią to całkowicie bezwstydnie, nie kryjąc się z tego, że są to działania bezprawne. A to, że właśnie mogą sobie na to w tej chwili, jak im się wydaje, pozwolić, to dlatego, że czują tą bezkarność. Czują właśnie to, że ta pani Jurowa i ci wszyscy inni, którzy kreowali się na takie autorytety praworządności, słowem nie pistą, że w Polsce ta praworządność jest brutalnie łamana, bo robią to ich koledzy, robią to ich sojusznicy, robią to ci, którzy mają umożliwić usunięcie przeszkód do tego, aby te wszystkie chore pomysły biurokracji brukselskiej czy berlińskiej w Polsce również wprowadzić, zaakceptować, żeby zlikwidować polską suwerenność, polską niepodległość, żeby poddać się jakby tej woli obcych ośrodków. I tak wygląda prawda. Jeśli my sami tu w Polsce nie zadbamy o tą suwerenność i nie zadbamy o tą praworządność, żeby w Polsce było przestrzegane prawo, to nikt nas tym nie wyręczy.
Panie ministrze, dwa aspekty, mianowicie ogromne zaangażowanie środowisk międzynarodowych w ostatnie wybory, w proces wyborczy w Polsce. I druga sprawa to mianowicie kamienie milowe, które wymyślano co rusz to inne dla Polski. Leszek Miller z jednym wywiadów odkrył swoje karty i powiedział wprost, że jedynym kamieniem milowym była konieczność zmiany rządu w Polsce.
Tak, i Leszek Miller o dziwo powiedział prawdę, co my od wielu miesięcy mówiliśmy o tym, że te decyzje, które były w Brukseli podejmowane, były podejmowane politycznie, jeżeli chodzi o blokowanie środków z Krajowego Programu Odbudowy, to po wyborach okazało się, że to, co mówiliśmy, jest prawdą. Zresztą pamiętamy doskonale...
Nic się nie zmieniło, tylko zmienił się rząd.
Tak jest.
Pamiętamy wszyscy doskonale Ursulę von der Leyen, która na wiecu politycznym powiedziała do Donalda Tuska, że liczy, że on będzie premierem. No i oczywiście Donald Tusk stuknął obcasami, powiedział ja woli i robił wszystko wraz ze swoimi mocodawcami, bo tak to trzeba ich nazwać. Mówię o politykach niemieckich, żeby te wybory w Polsce doprowadzić do tego, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, bo trzeba cały czas o tym mówić, że to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory jako formacja polityczna. I też myślę, że patrząc na tą sytuację, jesteśmy blisko 2 miesiące, 3 miesiące po wyborach, widzimy, a rząd Donalda Tuska funkcjonuje od blisko miesiąca i widzimy, że w ciągu tego czasu już mieliśmy do czynienia z aferą Lex Wiatrak, czyli lobbystycznymi wrzutkami do ustawy o odnawialnych źródłach energii, które miały doprowadzić do tego, że jedna z firm niemieckich byłaby beneficjentem tych zmian. Mamy do czynienia ze skokiem, zamachem na media publiczne. Mamy do czynienia z takimi działaniami stojącymi w skrajnej sprzeczności z tym, co można nazwać praworządnością, czyli działaniami zgodnymi z prawem. I patrząc na to, warto zadać takie pytanie, co na to politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, co na to wyborcy, którzy poszli i zagłosowali na trzecią drogę, a teraz otrzymują w najgorszym wydaniu działania Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, Bartłomieja Sienkiewicza. Ojciec redaktor zadał pytanie takie wiodące w tym naszym dzisiejszym programie, co czeka Polskę pod rządami sejmowej większości. Czeka trudny rok, czeka trudny czas. Patrząc na zjawiska geopolityczne, na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, taką presję, o której pan premier Sasin mówił ze strony Komisji Europejskiej na budowanie państwa, takiego superpaństwa, którym rolę główną miałaby właśnie odgrywać Republika Federalna Niemiec. No Donald Tusk jest idealnym premierem dla naszych ościennych sąsiadów. To znaczy z perspektywy Republiki Federalnej Niemiec jest to polityk całkowicie im uległy, polityk, który już robi przymiarki do tego, żeby w Polsce zostało wprowadzone euro, które no jest walutą, gdyby zostało wprowadzone, byłoby bardzo szkodliwe dla naszej gospodarki. Wystarczy spojrzeć na dane ekonomiczne, widzimy o tym doskonale, że polska gospodarka jest jedną z tych, która suchą nogą przeszła zarówno pandemię, jak i te perturbacje związane z konsekwencjami wojny za naszą wschodnią granicą. A z drugiej strony mamy do czynienia z politykiem, jakim jest Tusk, który był całkowicie uległy wobec Federacji Rosyjskiej. Już widzimy to, że osoby, które trafiły do Ministerstwa Obrony Narodowej, to są osoby całkowicie niekompetentne. Które...
No, komentarze, które płynęły z Moskwy po wyborach, są jednoznaczne. Rosja zaciera ręce i cieszy się z wygranej.
Ojcze redaktorze, dla mnie taką rzeczą, która jako członek Komisji Obrony Narodowej, osoba pochodząca z województwa warmińsko-mazurskiego, graniczącego przecież z Federacją Rosyjską, z obwodem królewieckim, dla mnie szokuje. Są informacje, gdzie no, wiceministrem obrony narodowej został pan Tomczyk, który nie ma elementarnej wiedzy, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem. I jest to osoba, która o systemie Wisła no, wie tyle, że taki system jest, a może jest w stanie go pomylić z Wisłą Kraków. Więc
za to jako rzecznik rządu Ewy Kopacz deklarował, że Polska może przyjąć każdą ilość nielegalnych emigrantów.
I tacy ludzie właśnie kształtują obecny rząd Donalda Tuska. Warto o tym powiedzieć, to jest największy rząd w historii Polski po 1989 roku. I też odpowiadając na to, co ojciec redaktor mówił, jeżeli chodzi o kamienie milowe, bo to jest też ważna kwestia, no, widać wyraźnie tą życzliwość, jeżeli chodzi o politykę Ursuli von der Leyen, Komisji Europejskiej względem Donalda Tuska. Tylko nie warto być naiwny, to jest coś za coś. Widzimy dzisiaj, że jest wola do tego, żeby zmieniać traktaty ze strony europejskich biurokratów. Jest taka chęć, potrzeba do tego, żeby ten dyktat niemiecki jeszcze był mocniejszy. I po to Donald Tusk został zachęcony właśnie w ramach tej marchewki pewnymi obietnicami, żeby później przyszedł i stanął przed opinią publiczną w Polsce i powiedział, że się polski rząd zgadza na politykę migracyjną Unii Europejskiej. Politykę skrajnie szkodliwą, że polski rząd zgadza się na to, żeby przyjąć walutę euro w Polsce, która jest skrajnie szkodliwa dla polskiej gospodarki, no, ale dla Donalda Tuska to nie będzie istotne, ponieważ dla niego najważniejszy jest jego sam komfort psychiczny, to, że go poklepują po plecach, to, że w Brukseli czy w Berlinie będzie odbierany jako ten, który jest demokratą, a tak naprawdę patrząc na to, co robi, to jego zachowania są skrajnie antydemokratyczne. I widać też to, że te działania, które zostały przed nich przez tą koalicję 13 grudnia, jak to zostało powiedziane, podjęte, skupiają się na igrzyskach, skupiają się na odwróceniu uwagi właśnie od istoty spraw, odwróceniu od tego, że działania przez Tuska podejmowane są skrajnie szkodliwe na rzecz, skrajnie szkodliwe dla Polski, ale także pokazujące, że Tusk w kampanii wyborczej obiecał mnóstwo rzeczy. a z niczego się nie wywiązał. Słyszeliśmy w kampanii wyborczej, że politycy Platformy doprowadzą do tego, czy będą kontynuowali to, co pan premier Jacek Sasin rozpoczął, czyli propozycja związana z zamrożeniem cen energii. Zresztą ustawa przez pana premiera została przygotowana, jak był ministrem aktywów państwowych. Co się okazało? Okazało się, że rząd Donalda Tuska i koalicja 13 grudnia w parlamencie nie uchwaliła ustawy, która zabezpieczała zamrożenie cen energii na cały rok. Nie uwzględniono przedsiębiorców, a za to przedsiębiorcom dorzucono kolejne opłaty. Opłatę paliwową. Pamiętamy pana posła Klimczaka z PSL-u, który mówił o tym, że opłata paliwowa powinna zostać obniżona. A co robi minister Klimczak? Podnosi o 13% opłatę paliwową. I te kolejne działania, kwota wolna od podatku. Miało być 60 tysięcy? Nie ma 60 tysięcy. Miały być podwyżki dla nauczycieli? Warto o tym mówić. Znaczna część podwyżek dla nauczycieli została zabezpieczona w budżecie przygotowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pan minister Czarnek zabezpieczył te środki dla nauczycieli od 12% do 20%. Tak samo dla budżetówki, dla żołnierzy. Premier Kosiniak-Kamysz teraz się chwali, że będą podwyżki. Zapomniał o tym wspomnieć, że te środki zostały zabezpieczone przez pana premiera Błaszczaka. I mamy do czynienia z tym.
Podobnie ze środkami KPO.
Przeczytałem, panie ministrze, ojcze, przeczytałem ostatnio, że Donald Tusk, Platforma chwalili się wprowadzeniem 800+, mówiąc, dotrzymujemy słowa od 1 stycznia 800+. Więc,
po to im są potrzebne media publiczne, jest, właśnie,
ale w tym samym czasie
prowadzić taką manipulację.
Likwidacji 13 i 14 emerytury.
Dokładnie tak. To rzeczywiście będzie rok przede wszystkim po pierwsze niewypełniania obietnic wyborczych przez nową większość parlamentarną. Co do tego nie ma wątpliwości, bo to się już zaczęło. Już zapowiedzi wycofywania się właśnie z różnego rodzaju obietnic, jak właśnie chociażby w kwestii kwoty wolnej od podatku. Ale to będzie również rok kwestionowania i odbierania tego, co miało być nieodbierane. Pamiętamy takie hasło Platformy, w ogóle polityków drugiej strony, którzy kiedy nie rządzili, mówili, co dane nie będzie odebrane. No właśnie w tej chwili będziemy obserwować pewnie taki proces odbierania właśnie 13-14 emerytura. Te zapowiedzi są coraz mocniejsze, więc to będzie na pewno rząd, który bardzo mocno będzie chciał uderzyć w seniorów. Pewnie również z tego względu, że seniorzy w Polsce w swojej dużej mierze głosują na Prawo i Sprawiedliwość, bo docenili tą naszą politykę senioralną. Docenili to, że nigdy jeszcze tak wiele nie zostało zrobione dla seniorów, jak w czasie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie tylko 13-14 emerytura, ale przecież również te pokaźne waloryzacje rokroczne, darmowe leki dla seniorów. Tych działań rzeczywiście było wiele. Emerytura bez podatku dla zdecydowanej większości emerytów w Polsce. To były realne nasze osiągnięcia. Dzisiaj nie mam żadnej wątpliwości, że te rządy będą chciały się z tego wycofywać, argumentując to trudną sytuacją budżetu państwa, chociaż my zostawiliśmy budżet w bardzo dobrym stanie i nieprawdą są te propagandowe zaklęcia mówiące o jakiejś dziurze Morawieckiego. No dzisiaj okazuje się, że ta rzekoma dziura Morawieckiego została jeszcze powiększona przez ten rząd, więc chyba nie była tak duża, jeśli można ją było jeszcze powiększyć i na pewno tak to będzie wyglądało również w przyszłości, bo chociażby już widać w tym projekcie budżetu, który teraz jest procedowany w Sejmie, że na przykład ten rząd, bardzo symptomatyczne, zaplanował zmniejszenie w stosunku do tego, co my zaplanowaliśmy, wpływów z podatku CIT, czyli od firm. To znaczy, że już jest to sygnał, że te wielkie firmy, wielkie korporacje, które płacą podatek CIT, no będą już mogły bardziej skutecznie tego unikać, a przecież to było również jednym z dokonań rządów Prawa i Sprawiedliwości, że to, co nas wszystkich tak bardzo bolało, że każdy mały polski przedsiębiorca musi podatek płacić, a wielkie zagraniczne firmy, które w Polsce działają, skutecznie tego płacenia podatków unikają. Więc jest to już znowu sygnał powrotu do tego, co było wcześniej. Nie mam żadnej wątpliwości, że te patologie budżetowe wrócą i dlatego trzeba będzie obcinać te wydatki i na te sprawy społeczne, i na obronność, i na to wszystko, co jest ważne dla polskiego interesu. Więc tak się będzie to rzeczywiście w najbliższym czasie działo, ale Polacy mają się o tym nie dowiedzieć. I tutaj słusznie pan minister Andrzej Śliwka zwrócił na to uwagę, że tak naprawdę to jest istota tych zmian, które dotyczą mediów publicznych. Chodzi o to, żeby wszystkie media informowały w jeden sposób o sukcesach rzeczywistych lub domniemanych tego rządu Donalda Tuska, jednocześnie żeby przemilczały to wszystko, co będzie dla tego rządu trudne, te trudne decyzje, które ten rząd będzie podejmował, chociażby właśnie w kwestii emigrantów, bo tutaj ten nacisk ze strony Brukseli i Berlina jest tak mocny, że nie mam żadnej wątpliwości, że nie będzie tutaj jakiegoś szczególnego oporu ze strony Tuska i jego rządu i Polacy za chwilę obudzą się w kraju, który tak jak kraje zachodniej Europy, Francja, Niemcy, kraje Beneluxu czy kraje skandynawskie, będzie zalewany falami nielegalnej emigracji ze wszystkimi tego skutkami dla Polaków. To się po prostu będzie działo. I tutaj żadne zaklęcia w tej chwili, żadne deklaracje ze strony tego rządu tego po prostu nie zmienią, a Polacy mają o tym po prostu nie wiedzieć. Zorientować się dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście zobaczą wokół siebie w powstające getta, tak jak to się dzieje chociażby w Paryżu, czy w innych miastach, w Marsylii, czy w innych miastach, gdzie powstają całe, można powiedzieć, kolonie, całe miasta obok tych miast zamieszkałe przez nielegalnych emigrantów.
No i sygnał płynący z Paryża po Sylwestrze, że był nad wyraz bezpieczny, bo spalono tylko 7.
No jest właśnie, dokładnie. Znaczy, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. To chce nam ten rząd zabrać, nam Polakom, to bezpieczeństwo, bo dzisiaj żyjemy w Polsce bezpiecznej. To bezpieczeństwo chcą nam zabrać, ale mamy się o tym dowiedzieć dopiero post factum, czyli mamy się dopiero dowiedzieć wtedy, kiedy już będzie za późno, kiedy już właściwie nie będzie czas na protesty i to już się stanie, bo takie jest zamówienie polityczne z Berlina czy z Brukseli. Więc nie dajmy sobie odebrać tych mediów i dlatego tak ważne jest, żeby chronić też te media, które dzisiaj nie są jeszcze zdominowane przez władzę. No, te media, w których chociażby dzisiaj mamy możliwość razem z panem ministrem wystąpić. Ale
również... przypomnijmy, jak ciężko było zarządów Platformy Obywatelskiej zdobyć koncesję na nadawanie telewizji.
Właśnie, nie mam żadnej wątpliwości, ojcze, że będzie też atak na te media i myślę, że takie sygnały już też dzisiaj się pojawiają. Chociażby wycofywanie reklam, no akurat z tych mediów, które komercyjnie działają, mam tutaj na myśli telewizję Republika, która skorzystała niejako, przejmując część widzów mediów publicznych, natychmiast jest atak na te media w postaci właśnie próby pozbawienia ich finansowych podstaw funkcjonowania. Tak samo będzie się działo tutaj. Musimy rzeczywiście chronić te niezależne media, bo one dzisiaj no, są taką, można powiedzieć, szczeliną w tym systemie, który chce zbudować Tusk, systemie, który no, jest w prostą kopią no, tego, co dzieje się w putinowskiej Rosji, prawda, gdzie likwidacja w niezależnych mediów no, była warunkiem koniecznym do tego, żeby zbudować państwo, które z demokracją nie ma już kompletnie nic wspólnego, mimo tego, że odbywają się przecież tam wybory. W Rosji się odbywają wybory, wybierany jest parlament, wybierany jest prezydent, więc można powiedzieć, wszystkie te demokratyczny sztafaż jest zachowany, a przecież chyba nikt nie powie, że dzisiaj Rosja jest państwem demokratycznym. I jest dzisiaj to, co robi Tusk i jego ekipa, to jest taka próba właśnie zbudowania takiej pseudodemokracji. Takiej demokracji, która będzie miała wszystkie te atrybuty w postaci wyborów, w postaci mediów, teoretycznego pluralizmu, przecież będą różne stacje, ale tak naprawdę jedyny głos, który będzie mógł do Polaków wpłynąć, to będzie ten głos kontrolowany przez rząd. I to jest rzeczywiście wielkie niebezpieczeństwo i to jest odpowiedzialność nas, wszystkich Polaków dzisiaj, żeby do tego nie dopuścić.
Kierowaliście panowie ważnym resortem aktywów państwowych, stąd również i pytanie dotyczące przyszłości spółek Skarbu Państwa. Wiele z nich cieszy się ogromnym znaczeniem i rolą na rynkach międzynarodowych, bardzo dobrą kondycją finansową. Pytania dotyczące chociażby przyszłości takiego naszego giganta, jakim jest Orlen. Docierają chociażby do nas informacje, że no prezesem Orlenu ma zostać pani Bieńkowska.
Ojcze redaktorze, szanowni państwo, takim papierkiem lakmusowym i takim pierwszym ruchem, który myślę, że pokazuje, że to, co mówiliśmy w kampanii wyborczej odnośnie działaniach podjętych czy planowanych po ewentualnym wyborach przez Platformę Obywatelską, to one się ziszczają. To znaczy już Rada Ministrów podjęła uchwałę o wypisaniu chociażby takiej spółki jak PGE Energetyka Kolejowa z tych spółek, które można sprzedać.
No wcześniej ją sprzedali.
Oczywiście i warto o tym pamiętać, że to jest PGE Energetyka Kolejowa, to jest następczyni PKP Energetyka, która została sprzedana, sprywatyzowana w końcówce rządów Platformy Obywatelskiej. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że działania podjęte przez polityków Platformy czy koalicji 13 grudnia będą polegały na prywatyzacji spółek z Skarbu Państwa. Mamy wypowiedzi Ryszarda Petru, mamy wypowiedzi w kampanii wyborczej Borysa Budki, obecnego ministra aktywów państwowych, którzy mówili o rozbiciu Orlenu. Mamy wypowiedzi doradców Donalda Tuska, pana Grabowskiego, który mówi o powszechnym programie prywatyzacji, który powinien zostać wprowadzony. I oni będą to robili. Oni w tym momencie się pod to przygotowują. Te działania, które przez nich są podjęte, no, zagrażają naszemu bezpieczeństwu. To mogę sparafrazować panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, która na pytanie, czy będzie taniej, powiedziała, taniej już było. Na pytanie, można powiedzieć, bezpieczniej też już było i to zarówno pod kątem militarnym. Pan premier Jacek Sasin jest reprezentantem województwa podlaskiego w parlamencie. Ja jestem reprezentantem województwa warmińsko-mazurskiego, tej zachodniej części elbląsko-ostruckiej i wiemy na spotkaniach, wielokrotnie to słyszeliśmy, jakie płynie zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej i jaka jest obawa przed tym, że właśnie te działania, które są podejmowane zarówno na tej niwie związanej z bezpieczeństwem, ale także bezpieczeństwem energetycznym przez rząd Tuska, jakie to jest ryzyko, jakie jest to zagrożenie. I to, że spółki Skarbu Państwa są gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, to wielokrotnie o tym mówiliśmy. To już nawet publicyści czy sympatycy drugiej strony to wiedzą, to mówią, ale myślę, że z perspektywy koalicji 13 grudnia najważniejszy jest interes, ale nie interes Polski, tylko interes ich mocodawców. I ten powszechny program prywatyzacji, który był realizowany za czasów Donalda Tuska, jak rządził Polską w latach 2007-2014, no będzie kontynuowany. I to jest wielkie zadanie także dla nas, jako reprezentantów Polaków, żeby przeciwko temu protestować, mówić, tłumaczyć, że te działania są działaniami szkodliwymi dla rozwoju gospodarczego Polski. I także między innymi po to warto przyjść 11 grudnia, żeby zaprotestować, 11 stycznia, żeby zaprotestować przeciwko takiej szkodliwej polityce, która jest podejmowana przez Donalda Tuska. A to, że my słyszymy z biuletynów Platformy Obywatelskiej, takim biuletynem stała się Gazeta Rzeczpospolita, kiedyś poważna gazeta, teraz absolutnie sympatyzująca z Platformą, że prezesem Orlenu ma być pani Elżbieta Bieńkowska, no to jest, szczerze powiedziawszy, rzecz kuriozalna. Pani Bieńkowska nie ma żadnych kwalifikacji do tego, ażeby pełnić tak ważną funkcję. Była komisarzem, jednym z tych, który został najsłabiej oceniony nawet przez tych ludzi, którzy sympatyzują z Tuskiem w Brukseli. Wielokrotnie była mowa o tym, że nie ma kwalifikacji do tego, żeby być komisarzem odpowiedzialnym za tak ważną część jak rynek wewnętrzny. Wszyscy ją pamiętamy z czasów, jak była ministrem funduszy polityki regionalnej, a później wicepremierem i również ministrem infrastruktury. Na problemy, które się działy na kolei, mówiła, sorry, taki mamy klimat. No, a jej nominację, myślę, że można najlepiej podsumować jej słowami, które skierowała do Pawła Wojtunika, ówczesnego szefa CBA, w jednej z rozmów nagranej w Sowie, ale jaja. No, naprawdę, szanowni państwo, przepraszam za ten zwrot, ale to są jaja, że takie osoby będą pełniły tak ważne funkcje, bo bycie prezesem Orlenu to również jest bycie osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo energetyczne Polski, a Elżbieta Bieńkowska, podobnie jak takie osoby jak Bartłomiej Sienkiewicz, Radosław Sikorski, w latach 2007-2015 całkowicie się skompromitowały i są całkowicie nieodpowiedzialne na tych funkcjach, które obecnie pełnią.
No i można zapytać, co z tymi konkursami. To znaczy, jeśli zanim się już odbył konkurs na prezesa Orlenu, możemy w gazetach przeczytać i w mediach, kto będzie prezesem Orlenu, to pokazuje to, że kolejna obietnica rządu Donalda Tuska, no, ma się zupełnie nijak. Zresztą to była też taka obietnica, która miała być w kontrze do tej praktyki rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież w czasie naszych rządów też były konkursy, też były te nabory i te oceny się odbywały. Dzisiaj Platforma mówiła, że ma zmienić te standardy na jeszcze lepsze. No i teraz widzimy, jakie to są lepsze standardy. Odpolitycznienie. To było to hasło, które słyszeliśmy i w ramach tego odpolitycznienia pani Elżbieta Bieńkowska była wicepremier i była minister z Platformy Obywatelskiej, ma zostać prezesem największej polskiej firmy. No, rozumiem, że już przestała być politykiem, teraz będzie bezpartyjnym, apolitycznym ekspertem. Fachowcem, ekspertem, szefem Rady do Spraw Spółek, takiej rady, która ocenia kandydatów do rad nadzorczych i do spółek Skarbu Państwa. Szefem tego został były poseł Platformy Obywatelskiej, były minister, więc też polityk.
Obecnie wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pierwsze osoby, które przez tą radę zostały już zaopiniowane, to są w większości również działacze Platformy Obywatelskiej z panią, która jest szefową gabinetu politycznego ministra Kierwińskiego i skarbnikiem Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Więc no to pokazuje rzeczywiście, że dzisiaj odbywa się taki polityczny skok na te spółki. Znowu pod hasłem, proszę zobaczyć, jak odwracane są pojęcia słów, pod hasłem odpolitycznienia fachowców, konkursów, naborów trafiają działacze Platformy Obywatelskiej na stanowiska do spółek, czy politycy Platformy Obywatelskiej do spółek. To zresztą jest początek, dopiero przed nami pewnie cały ten proces będziemy mogli obserwować wkrótce, bo ten proces wymiany kadrowej w spółkach Skarbu Państwa właśnie się teraz zaczyna i w końcu stycznia i w lutym nabierze tempa, więc pewnie takich nominacji, o których będziemy mogli mówić jako nominacje pani Bieńkowskiej, będzie w tym czasie naprawdę bardzo, bardzo wiele. Trzeba, jak nie ukrywają politycy tamtej strony, nakarmić głodnych działaczy, którzy już czekają, żeby w tych spółkach obejmować funkcje. Ale najbardziej oczywiście niepokojące jest rzeczywiście to, o czym mówił pan minister Śliwka, czyli to zagrożenie prywatyzacją. Bo my to przechodziliśmy już w Polsce. My w Polsce przeżyliśmy złodziejską prywatyzację, wysprzedaż majątku narodowego, pozbawienie nas, Polaków, polskiej własności. Bo przecież nie ma żadnych wątpliwości, że ta prywatyzacja wielkich firm, ona się może odbyć tylko i wyłącznie na rzecz kapitału zagranicznego, na rzecz wielkich koncernów. W Polsce, nad czym ubolewam, ale tak się to historycznie złożyło, tak wielkich fortun, tak wielkich polskich kapitałów, które mogłyby nabyć firmy takie jak Orlen czy inne kluczowe firmy dla polskiej gospodarki, to będzie wyprzedaż na rzecz zagranicznych podmiotów, tak jak to robiono wcześniej. My odzyskiwaliśmy, odkupywaliśmy, PKP Energetyka jest dobrym przykładem, ale również Bank Pekao S.A. odkupiony z rąk Włochów, wiele mniejszych firm, również w sektorze energetycznym, ciepłowniczym to się działo. Dzisiaj będzie ruch w drugą stronę i oby nie było tak, że za jakiś czas obudzimy się gośćmi we własnym kraju, gdzie cały majątek, całe kluczowe gałęzie przemysłu będą w obcych rękach. Również przeciwko temu musimy bardzo mocno protestować i patrzeć na ręce tej władzy i będziemy to jako politycy Prawa i Sprawiedliwości robić.
Chciałbym panowie także zaprosić naszych widzów do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych, co czeka Polskę pod rządami sejmowej większości. Numery telefonów do naszego studia dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Panie premierze, a co z rozpoczętymi wielkimi inwestycjami? Centralny port komunikacyjny, chociażby rzeczywiście nabrzeże kontenerowe w Świnoujściu, offshore, budowa farm wiatrakowych na Bałtyku. Tych inwestycji rozpoczętych jest bardzo, bardzo wiele. Stąd i również musimy postawić pytanie dotyczące, co z tymi inwestacjami, chociażby atom dla Polski.
No tutaj zapowiedzi, muszę powiedzieć, są również niezwykle niepokojące. Szczególnie w te inwestycje, które w jakiś sposób, można powiedzieć, kolidują z interesem niemieckim, są dzisiaj nacenzurowanym. Były, można powiedzieć, przez cały okres, kiedy Platforma była w opozycji, wtedy mogła protestować przeciwko, czy krytykować te inwestycje. Dzisiaj niestety, rządząc, może je skutecznie blokować.
I mamy lotnisko w Berlinie i to
tak jest. No właśnie, tak? Parafrazując słowa Rafała Trzaskowskiego, po co nam lotnisko w Warszawie, jak mamy lotnisko w Berlinie? W związku z czym przewiduję, że zarówno w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego, który wyraźnie jest nie w smak naszemu wielkiemu sąsiadowi, jak również rozbudowa portu w Świnoujściu, no już oprotestowywana wcześniej, jeszcze za naszych rządów przez Niemcy. To samo będzie dotyczyć również energetyki jądrowej. Pamiętajmy, że dzisiaj w Niemczech rządzą siły polityczne, które są ideologicznie wręcz nastawione przeciwko tej energetyce, zarówno tej energetyce klasycznej, węglowej, gazowej, ale również jądrowej. Dzisiaj taką misją, jak się wydaje, Niemców jest walka z energetyką jądrową, co oczywiście wynika również z przyczyn ekonomicznych. Niemcy chcą, aby takie kraje, które albo już funkcjonują z energetyką jądrową jak Francja, albo takie, które chcą oprzeć swój miks energetyczny, energetykę jądrową jak Polska, nie zdobyły tej możliwości dostępu do taniej energii, albo nie mogły kontynuować tak jak właśnie inne kraje, bo to będzie powodowało, że gospodarki tych krajów, w tym gospodarka polska, będzie mogła skutecznie z gospodarką niemiecką rywalizować. No, chodzi o to, żeby pozbawić nas Polaków tej możliwości, żebyśmy nie mieli własnej taniej energii, czystej energii również, która nie będzie obłożona tymi opłatami, wielkimi opłatami jak energetyka węglowa, opłatami za emisję CO2 i żebyśmy musieli albo produkować energię bardzo drogo, albo żebyśmy musieli tą energię sprowadzać z zagranicy, no, z Niemiec chociażby, które będą tą energię produkować. Więc to jest rzeczywiście dzisiaj wielka walka o interesy, o to, aby Polska nie mogła skutecznie w tej walce o bycie przy stole europejskim w tym rozumieniu w gospodarczym, aby Polska nie mogła w tym uczestniczyć. W związku z czym Polska nie powinna mieć ani centralnego portu komunikacyjnego, no bo wtedy będziemy przejmować ten ruch z chociażby lotniska właśnie berlińskiego wspomnianego, ale również mając bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, będziemy mogli tu ściągać inwestycje, będziemy mogli rzeczywiście być atrakcyjnym krajem do inwestowania. Jeśli nie będziemy mieli energetyki jądrowej, no to nie będziemy mieli również tej gospodarki, która będzie mogła się szybko rozwijać i być konkurencyjną. Jeśli nie będziemy mieli nowoczesnych portów mogących przeładować odpowiednią ilość ładunków, to będą na tym korzystały porty niemieckie. Więc nie ma żadnej wątpliwości, że ten rząd będzie te inwestycje blokował. Tak jak wcześniej Donald Tusk w latach, kiedy był premierem, 2007-2014, bo 15 trwały rządy Platformy Obywatelskiej, skutecznie wtedy blokował inne ważne inwestycje, takie jak chociażby w gazoport w Świnoujściu. Ten gazoport, którego budowa była zaczęta jeszcze w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo inicjatywa była po stronie pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ale to rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego tą budowę rozpoczął, przeznaczył pierwsze środki na budowę gazoportu i potem mieliśmy taki 8 lat, można powiedzieć, markowania tej budowy, prawda? Przeciągania jej tak, aby kolejne terminy były przekraczane. I nie mówię tego dlatego, że jestem politykiem dzisiaj opozycji w stosunku do Donalda Tuska, ale dlatego, że również Najwyższa Izba Kontroli, wtedy kierowana przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, człowieka związanego z Platformą Obywatelską, pokazała właśnie to i krytykowała i obnażyła ten proces opóźnienia tej inwestycji. Tak jest, a dopiero w czasie naszych rządów my ten gazoport dokończyliśmy. Następny przykład Baltic Pipe, który mimo tego, że ta idea miała już bardzo wiele lat, rząd Donalda Tuska jej nie podejmował właśnie dlatego, że była to inicjatywa, która mogła dać nam dostęp do innych kierunków dostaw gazu niż kierunek rosyjski, czyli znowu czyjś interes, a nie interes Polski na pierwszym miejscu. Obawiam się, że z tymi inwestycjami, o których mówimy, właśnie CPK, energetyka jądrowa, rozbudowa polskich portów, będzie dokładnie tak samo, że z jednej strony będzie mówienie, że przecież te inwestycje kontynuujemy, ale one będą kontynuowane tak, żeby nigdy nie zaistniały. A w przypadku energetyki jądrowej są rzeczywiście bardzo już niepokojące wypowiedzi Donalda Tuska, który z jednej strony mówi, że trzeba rozważyć zmianę lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. No, zmiana lokalizacji oznacza de facto rozpoczęcie tego procesu od początku, czyli wieloletnie opóźnienie. Albo też mówi o tym, że trzeba poszukać innej możliwości zbudowania miksu finansowego na budowę tej elektrowni w porozumieniu z Amerykanami. My te rozmowy prowadziliśmy wiele lat i dały taki efekt, jaki w tej chwili dały. I rozpoczęcie ich od nowa będzie służyło tylko i wyłącznie przedłużeniu tego procesu. Niestety obawiam się, że te lata najbliższe w rządów Platformy Obywatelskiej, Koalicji 13 grudnia Donalda Tuska, to będą lata pod względem tych inwestycji po prostu stracone.
Za chwilę oddam głos, panie ministrze, odbiorę telefon. Bardzo proszę, telewizja TVAM. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego, spod Hrubieszowa. I akurat temat jest dzisiaj ciężki temat, bo jestem członkiem PiS-u, jak powiem, od jakiegoś czasu. Wybory oficjalnie wygraliśmy, ale niestety władzę przegraliśmy. Ja kiedyś powiedziałem, bo taki przykład, który powiedział prezydent nasz, no kilka błędów popełniliśmy w czasie rządzenia. Pierwszy błąd, który, jak powiedział kiedyś prezydent, taki mamy Rzeczypospolitej Ojczyzny, jak i młodzieży chowanie. No i tutaj została zaniedbana ta sprawa młodzieży chowania. Dlatego młodzież jak decyzję podjęła, jaką podjęła, no niestety. Druga sprawa jest temat Polska pod rządami sejmowej w większości. No niestety, oby nie wróciły tylko te rządy, co były za prawa, za PO-PSL, czy nawet PO-PiS. Jak tak się słyszy te wypowiedzi tych obecnych, jak to się mówi, koalicjantów, no to oby nie wróciły te jak to się mówi, reformy Buzka czy Balcerowicza, czy tam jakieś, no wiem, trudno powiedzieć, czy jakieś decyzje takie z Unii, z Niemiec, że my podporządkują nas pod swoje, ten nie daj Bóg, żeby wróciło euro. Mam rodzinę w Ełku. Tam, gdzie mówiłem, w Stoku, w Ostrołęce, do na Litwie przecież wiele to euro, co tam się wyrabia, jakie ceny, to trudno powiedzieć. No ale jest sprawa, jak to się mówi, no, miałem dobry temat, ale taka już tak trema trochę, to też jest, jak powiem. No i niestety, władzę straciliśmy i ja jeszcze mam kilka pytań do pana.
Jedno Sasina. Pytanie, panie Bogdanie, jedno pytanie, no, bardzo proszę i dajemy szansę innym. No,
troszkę szkoda, że pan już opuścił nasz rejon jako poseł i no, niestety nie ma biura poselskiego. Było mi pytanie, dzwoniłem do tej pani, która prowadziła. W tej chwili nie ma biura poselskiego u nas, ani żadnej kancelarii, gdzie płaci składki, gdzie płaci, czy coś, takie sprawy, nie wiem. To tak zaniedbana sprawa tutaj na wschodzie.
Dziękuję, panie Bogdanie, więc pozdrawiam bardzo serdecznie. Obiecałem, że najpierw pan minister Śliwka do wątku wcześniejszego, a później pan premier Sasin. Bardzo proszę, panie ministrze.
Właśnie nawiązanie do tego, co pan premier powiedział. Działania podjęte przez polityków Platformy Obywatelskiej, którzy protestowali, jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, no doskonale pokazują, że te działania nie mają żadnej warstwy i wartości merytorycznej. Centralny Port Komunikacyjny będzie 7. portem w Unii Europejskiej. Jest portem, który nie będzie największym portem w Europie, czyli nie ma mowy o żadnej gigantomanii, ale będzie właśnie portem skrojonym na potrzeby, które będą w naszej części, w Europie Środkowo-Wschodniej, która w tym momencie jest taką białą plamą, jeżeli chodzi o porty komunikacyjne, lotniska. Więc te działania, które podejmowaliśmy, były motywowane tym, żeby te środki, które obecnie są wydawane na cargo w Wiedniu, w Frankfurcie czy w Berlinie, żeby one zostały tutaj w Warszawie, żeby one zostały tutaj w Polsce. Eksperci, ekonomiści skalkulowali, że mowa nawet o 200 miliardach złotych. No i właśnie po to podejmowana jest inwestycja Centralnego Portu Komunikacyjnego, żeby te 200 miliardów złotych wygenerowane przez Centralny Port Komunikacyjny zostały w Polsce, a nie powędrowały do Berlina. I to, że politycy Platformy Obywatelskiej po raz kolejny pokazują, że dla nich ważniejszy jest interes Berlina, no to jakby maski kolejny raz opadły. Jeszcze może jedno zdanie odnośnie inwestycji, bo pochodzę z ziemi elbląskiej, więc doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to nie tylko Baltic Pipe by nie powstał, gdzie rząd Donalda Tuska tą inwestycję związaną z gazociągiem bałtyckim wstrzymał, bo wyszedł z założenia, że woli ruski gaz, to tak, żeby nie powstała inwestycja związana z przekopem Mierzei Wiślanej, która teraz jest kontynuowana, te kolejne etapy są realizowane. Mam nadzieję i też będę protestował przeciwko temu, jeżeli by rząd Tuska chciał nie dokończyć tej inwestycji, bo mowa o przekopie Mierzei Wiślanej, pogłębieniu toru wodnego na rzece Elbląg oraz na Zalewie Wiślanym. Ale myślę, i to także wypowiem się w imieniu wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, że będziemy walczyli o to, żeby inwestycje, które były realizowane w naszych małych ojczyznach, wsparcie w ramach programu inwestycji strategicznych, które cywilizacyjnie zmieniło nasze małe ojczyzny, gdzie wiele samorządów nie było w stanie sfinansować takich inwestycji inwestycje, jak chociażby drogi, czy szpitale, domy, DPS-y, szkoły, przedszkola, inwestycje w infrastrukturę bezpieczeństwa, jak chociażby modernizacja budynków użyteczności publicznej, takie jak remizy, czy biblioteki, czy też inne ważne inwestycje w naszym regionie, to gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, te inwestycje w tych ostatnich 3 latach nie zostałyby zrealizowane. I będziemy zabiegali o to, żeby te dobre działania, które były podjęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w naszych małych ojczyznach, również były kontynuowane. I teraz pytanie, czy politycy Platformy Obywatelskiej, politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy i Polski 2050 tylko mieli właśnie samorząd i samorządność na ustach w kampanii wyborczej, czy będą kontynuowali to, co zostało zapoczątkowane przez nas i doprowadziło do tego, że nasze małe ojczyzny, a często regiony, które były pozostawione same sobie, czy będą kontynuowali to, co my robimy, bo w naszej perspektywie i to, co chcieliśmy robić i robiliśmy przez te 8 lat, to było dbanie o to, żeby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony, żeby takie miejscowości jak Ostróda, Iława czy Bartoszyce miały taką samą szansę rozwojową jak miasta wojewódzkie. Patrząc na to, jak funkcjonują politycy Platformy i patrząc po pierwszych poprawkach do budżetu, który został przygotowany przez rząd Platformy Obywatelskiej, widzimy, że znowu wraca taka filozofia związana z wsparciem dużych miejscowości, dużych miast, a mniejsze miejscowości, gminy, powiaty zostaną pozostawione same sobie.
Ale mówią działacze Platformy Obywatelskiej, że to jest dopiero szkic, że to jest draft, że życie ten budżet będzie jeszcze niejednokrotnie weryfikować. Panie premierze.
No właśnie pytanie, w którą stronę będzie weryfikować, bo obawiam się, że raczej to mniej korzystną właśnie dla większości Polaków. Przed chwilą tutaj nasz widz wspomniał, że mieszka w regionie krubieszowskim, to jest Lubelszczyzna. Tak powiem, rzeczywiście wspomniał, że brakuje mnie tam, no to jest dla mnie miłe oczywiście, bo w poprzedniej kadencji reprezentowałem jako poseł właśnie te tereny. Dzisiaj jestem posłem wybranym przez mieszkańców województwa podlaskiego, ale i Podlasie, i Lubelszczyzna to podobne problemy, to konieczność rzeczywiście tego nadrobienia tych wieloletnich, a może nawet wielowiekowych w zaległości w stosunku do lepiej rozwiniętych regionów naszego kraju. Tutaj ta polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście była dla tych terenów wyjątkowo korzystna, wyjątkowo atrakcyjna. Te inwestycje, o których mówił przed chwilą pan minister Śliwka, one oczywiście odmieniły oblicze bardzo wielu miejscowości i spowodowały, że mieszkańcy tych terenów właśnie, chociażby właśnie Podlasia czy Lubelszczyzny, ale również innych mniej rozwiniętych obszarów, no mogli mieć dostęp do takich cywilizacyjnych zdobyczy, które dla mieszkańców innych terenów w Polsce były od wielu lat czymś oczywistym, a tam tego brakowało, zarówno jeśli chodzi o sieci wodociągowe, o kanalizację, właśnie nowoczesne szpitale, domy kultury, czy inwestycje, urządzenia sportowe, edukacyjne. To wszystko rzeczywiście, można powiedzieć, rosło jak grzyby po deszczu. Drogi lokalne właśnie dzięki tym funduszom rządowym i obawiam się, że niestety również tutaj będzie ta, jak to się mówi, przełożenie wajchy w tej sprawie. Nasi konkurenci polityczni wielokrotnie pokazali rządząc, że zostawiają gdzieś na uboczu swojego myślenia o Polsce te obszary. Nie chciałbym, żeby tak było. Chciałbym się mylić. Chciałbym, żeby rzeczywiście teraz było inaczej, ale no jestem realistą i wiem, że będzie powrót rzeczywiście do tej polityki wspierania tych centrów bogactwa, tych miejsc, gdzie rządzący dzisiaj zdobywają największe poparcie, czyli wielkie miasta po prostu. Wielkie miasta, które głosują na Platformę Obywatelską, będą wspierane, a te obszary pewnie wspierane nie będą. I ostatnia jakby kwestia, krótko już do tego, co pan Bogusław, tak, z tego, co chyba pamiętam, mówił nasz...
Pan Bogdan,
przepraszam, panie Bogdanie, przepraszam, tego, że no, zostały popełnione błędy również przez nas, chociażby właśnie w tej sferze edukacyjnej, prawda, ale również pewnie wielu innych. My w żadnym wypadku nie uważamy się za ludzi nieomylnych. Rzeczywiście tych błędów wiele popełniliśmy, ale jak mówią, ten się nie myli, który nic nie robi. Robiliśmy dużo, więc nie chcę mówić, że dużo błędów było, ale te błędy się oczywiście zdarzały, analizujemy je, na pewno będziemy chcieli w przyszłości ich uniknąć, natomiast na pewno takim dużym błędem z naszej strony, a niedoskonałością może nie tyle błędem, ale było to, że rzeczywiście niezbyt mocno być może udało nam się skomunikować Polakom to, jak w wielu obszarach Polska się w ciągu tych ostatnich 8 lat zmieniła na lepsze, jak wiele się udało rzeczywiście udało się zrobić, że takie rozwiązania, które wcześniej wydawały się no, zupełnie nieosiągalne dla Polaków, jak chociażby te w sferze polityki rodzinnej, senioralnej, to co te ogromne transfery finansowe, które trafiły do Polaków, odmieniły życie bardzo wielu rodzin, ale może powiedzieć całych grup społecznych, takich jak seniorzy chociażby, którzy odzyskali godność w czasie naszych rządów, że to jest coś, co leży na szali w tych wyborach, prawda? Że to jest tak, że to nie jest właśnie dane raz na zawsze, że kolejny rząd może to zmienić. Jestem przekonany, że Polacy dzisiaj z perspektywy tych rządów, dzisiaj, za kilka tygodni, za kilka miesięcy, rzeczywiście spojrzą na to zupełnie innym okiem i też jakby dostrzegą to, że ta spuścizna naszych rządów jest rzeczywiście dla Polaków niezwykle korzystna.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże. Marian z Gdyni mówi.
Bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja uważam, że należałoby wzmocnić taką kampanię propagandową, żeby informacyjno-propagandową, bo ludzie niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Ludzie nie pomyślą, że jak na przykład ktoś kogoś posadzą na stanowisku, to jak tam mają, jak Beznała, przepraszam, nie znaleźć się, Beznała z fotela nie spadłem, jak usłyszałem, że chciała zostać prezesem Orlenu, no to ja mówię, ludzie nie wiedzą, myślą, że to jest wszystko w porządku, to trzeba powiedzieć, kto kim jest. Nie wszyscy ludzie wiedzą, jakieś ulotki, jakąś kampanię ulotkową prowadzić, żeby ludzie wiedzieli, bo niektórzy ludzie nawet nie wiedzą, na kogo głosowali. Proszę mi wierzyć. To co, ludzie muszą wiedzieć, o co chodzi. Bo to jest za mało. Teraz zabrali nam wszystkie informacje, takie, które były przedtem. I tylko mamy teraz, jeszcze nie wszyscy słuchają, proszę, radio, tam telewizję Trwam, czy Republikę. I także to jest wszystko za mało. Musimy jeszcze, trzeba jeszcze, jest konieczna właśnie taka jeszcze informacja, powiedzmy, typu ulotki, żeby rozpowszechnić takie informacje.
Panie Marianie, tak, dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Oczywiście Gdynię. 5 minut do zakończenia pierwszej części naszego spotkania. Myślę, że ważny głos dotyczący konieczności docierania do nowych środowisk i uświadamiania także tym, z którymi na co dzień żyjemy, co dzieje się w Polsce, jaka jest aktualnie sytuacja, jakie czyhają na nas zagrożenia.
To jest, można powiedzieć, kontynuacja tego, co mówiłem przed chwilą, prawda? Czyli rzeczywiście tą możliwość skomunikowania się, pokazania z jednej strony naszego dorobku, a z drugiej strony tego, co dzieje się i będzie się działo dzisiaj pod tymi rządami. My razem wspólnie z panem ministrem Andrzejem Śliwką, ale jeszcze z innymi parlamentarzystami stworzyliśmy taki specjalny zespół w naszym klubie parlamentarnym, który ma zajmować się właśnie oceną realizacji obietnic wyborczych i tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj z powodu jakby tej władzy, decyzji, które ta władza podejmuje, jak to się ma do zapowiedzi, które były pokazywane w kampanii, bo można powiedzieć, zapowiedzi były niezwykle obiecujące. Bardzo wiele Polakom obiecano.
Niektórzy mówią już wprost, koalicja nie spełniona.
No jest właśnie, prawda? A dzisiaj jest wycofywanie się i my będziemy o tym przypominać. My nie pozwolimy zapomnieć dzisiaj rządzącym o tych obietnicach, które złożyli. Jeśli będzie trzeba, będziemy przygotowywać projekty ustaw, które będą realizowały te obietnice, które zostały Polakom złożone. Nie może być tak dzisiaj, że ta władza nie będzie rozliczana. Ona musi być rozliczana z każdej obietnicy i musi być każde kłamstwo obnażone. Również w tym zakresie, o którym mówił przed chwilą nasz widz, czyli w zakresie właśnie tych nominacji, które miały być tylko i wyłącznie merytoryczne, tylko i wyłącznie niepolityczne, tylko i wyłącznie eksperckie.
Na
razie są tylko polityczne. Będziemy to pokazywać rzeczywiście i wszelkimi możliwymi środkami i poprzez te media, które no, nie będą w ręku tej władzy, ale również jeśli będzie trzeba, no to przede wszystkim na bezpośrednich spotkaniach z ludźmi, bo to jest coś, co Prawo i Sprawiedliwość zawsze praktykowało i będziemy to praktykować już w tej chwili. Chcę zapowiedzieć, że takie spotkania w najbliższym czasie będą się w całej Polsce odbywały z politykami Prawa i Sprawiedliwości, ale właśnie i również i przez ulotki, i być może przez gazetki. Każdy sposób, który wykorzystywaliśmy również wcześniej, będziemy wykorzystywać również teraz. teraz na pewno ta władza nam ust nie zamknie. Na pewno nie będzie tak, że my nie będziemy w stanie się z Polakami skomunikować, bo to jest po prostu niezwykle ważne, żeby Polacy ten dostęp do prawdziwej informacji mieli.
Panie ministrze, dosłownie minuta.
No, czy to ostatni czas pokazuje, jaki jest cel rządów Donalda Tuska, czyli przede wszystkim zmiany personalne, żeby ludzie zaprzyjaźnieni z obecną władzą byli beneficjentami tej zmiany, a Polacy mają nie czerpać właśnie z tych dobrodziejstw, które zostały zapowiedziane. Pan premier wspominał o propozycjach programowych Platformy Obywatelskiej. Ja mogę powiedzieć jeszcze o dobrowolnym ZUS-ie, o którym politycy Platformy PSL-u opowiadali. A widzimy właśnie, że efektem ich działań jest podnoszenie składki ZUS-owskiej. Ten czas, który jest przed nami, związany zarówno z kampanią w wyborach samorządowych, jak już za chwilę kampanią w wyborach europejskich, także będzie tym czasem, kiedy kolejni politycy Platformy Obywatelskiej będą opowiadali różne rzeczy i bardzo ważne jest to, żeby falsyfikować to, co oni mówią, pokazywać, że te działania, które zostały przez nich podejmowane, są działaniami sztucznymi, to znaczy pokazywać to, że politycy Platformy Obywatelskiej są politykami niewiarygodnymi. No a w kontrze mamy to, co ten dorobek 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i my w przeciwieństwie do nich obniżaliśmy kwotę wolną od podatku, wprowadziliśmy emeryturę bez podatku 13, 14, a po ich stronie jest tylko i wyłącznie podnoszenie podatków i też całkowita taka, myślę, że ojcze redaktorze, można to powiedzieć w ostatnim czasie, taka pogarda względem Polaków. Widzimy na konferencjach prasowych Donalda Tuska, który się tak cynicznie uśmiecha, ale jeżeli chodzi o wywiązywanie się ze swoich zobowiązań, o których mówił w kampanii wyborczej, to już jest bardzo ciężko.
Dziękuję ślicznie. Kończymy pierwszą część naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, co czeka Polskę pod rządami sejmowej większości. Nasi goście to pan premier Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceprezes Rady Ministrów i minister aktywów państwowych. Bardzo dziękuję panie premierze.
Dziękuję i z panem Bogiem.
I pan minister Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych. Dziękuję panie ministrze.
Dziękuję z panem Bogiem.
I oczywiście dziękuję państwu, wszystkim widzom telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.